Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Jeżeli od jakiegoś czasu budujesz firmę, może to już jest kilkanaście lat, może kilka, a może jesteś w fazie początkowej i czujesz, że cały wysiłek, który wkładasz w budowanie tej firmy, nie przynosi Ci takich dochodów, jakich byś oczekiwał, to koniecznie przeanalizuj każdy z punktów, które omówimy w dzisiejszym odcinku. Kilka lat temu, to już chyba nawet 7 lat temu, czytałam taką książkę to była książka autora ze Stanów na temat mitu przedsiębiorczości. I on w tej książce bardzo fajnie pokazywał proces budowania szczególnie firm, które były inicjowane przez przedsiębiorców, którzy bardzo lubili temat, którym się zajmowali, bardzo lubili robić daną rzecz, typu piekarnia, może ktoś lubił gotować, czy piec właśnie ciasta, czy to były na przykład usługi, które były związane z elementem sportu, którym się na przykład dana osoba się fascynowała, czy masa innych obszarów, które faktycznie mogły być taką specjalizacją, z której w ogóle dopiero biznes wyrósł. Na samym początku, kiedy byli sami, kiedy jeszcze w tym zespole nie było nikogo, no to wyzwaniem był fakt, że potrzebowali robić wszystko samemu, nie tylko sprzedaż, finanse, współpracę z księgowością, wszystkie kwestie administracyjne i tak naprawdę jako przedsiębiorcy robili x rzeczy na raz, przez co ta doba cały czas była za krótka. W kolejnej fazie zaczęli rekrutować pierwsze osoby i być może stanęli na wielkości kilku, może na kilku, może kilkudziesięciu osób w swoich zespołach. I doszli do momentu, w którym zaczęli czuć, że pomimo coraz większej ilości pracy, być może trochę innych funkcji, które w tych firmach przyjmowali, ta firma wcale nie zostawiała bardzo dużo dochodu na koniec takiego miesiąca, co zaczęło być po jakimś czasie frustrujące dla wielu z tych przedsiębiorców ze względu na duży wysiłek, a bardzo mały efekt tej pracy. I to, ta historia bardzo fajnie pokazuje, jak mega różnie i ta książka bardzo fajnie właśnie pokazuje, jak mega różnie jaka jest duża różnica pomiędzy tym, co to znaczy być freelancerem, a co to znaczy faktycznie budować firmę, jak bardzo wiele elementów musimy wziąć pod uwagę, aby faktycznie nie było tylko codzienna nasza praca, którą wykonujemy, ale żeby ta praca dawała bardzo fajny zwrot z inwestycji czasu, który inwestujecie w tą firmę. Więc jakie są takie główne powody, główne elementy, obszary budowania firmy, które zabijają tą dochodowość i które najczęściej ja obserwuję na przestrzeni ostatnich kilku lat współpracując z wieloma przedsiębiorcami? Pierwsza taka rzecz, którą najczęściej widzę, to przede wszystkim zorientowanie nie na samą danie wartości klientowi, pomimo że faktycznie budując tą firmę, przedsiębiorca uwzględnia, no tak, wiem, że muszę dawać wartość temu klientowi, ale pierwsza rzecz, na której się skupia, pierwsza rzecz, o której myśli każdego dnia, kiedy zaczyna pracować, to jest kwestia, jak mogę zarobić więcej. Bo de facto na koniec dnia każda z firm w momencie, kiedy ją budujemy, ma przynosić jakiś zwrot z inwestycji czasu, który w nią pakujemy. Ale jak popatrzysz sobie na firmy, które największy sukces na rynku odnoszą, weźmy sobie takie szlagiery, które na pewno znasz, typu Google czy Apple. Jak popatrzysz na historie, które są teraz zakranizowane, wielu z tych firm, na przykład Facebooka, co powodowało, że te firmy się rozwijały, to było bardzo mocne zorientowanie się na tego ostatecznego konsumenta. Jak popatrzysz sobie na przykład na taką markę jak Google, to oni na samym początku, kiedy zaczęli budować tą firmę, to byli sfrustrowani tym, jak działały inne wyszukiwarki, że były zapakowane ogromną ilością komunikacji dookoła, głównie reklamowej, która powodowała, że przejrzystość też nie była ich taka dobra, ale też frustrował ich fakt, że wyniki wyszukiwania, które były zwracane w poprzednich wyszukiwarkach internetowych, nie były tak dobre, jakie by oczekiwali jako sami użytkownicy. I to był powód, kiedy zaczęli w ogóle budować Google'a. To był moment, kiedy na samym początku nawet nie mieli modelu biznesowego, w jaki sposób go monetyzować, czyli w jaki sposób zarabiać na tej wyszukiwarce i to była jedno z pierwszych wyzwań, na których się pochylili inwestorzy inwestujący w rozwój tej firmy, aby faktycznie to, co stworzyli, czyli bardzo dobrze funkcjonującą wyszukiwarkę i bardzo fajną logikę algorytmu dającego po prostu zwrot z zapytań, którego faktycznie użytkownik poszukiwał, to dopiero drugą fazą było szukanie monetyzacji. Żebyś mnie dobrze zrozumiał, nie chodzi o to, żebyś dopiero w drugiej fazie patrzył, jak ten biznes ma zarabiać po x miesiącach, no bo wiadomo, że większość z Was chce być dochodowym od samego początku. No ale jak popatrzymy sobie na to, jaki był główny motyw, to motywem było rozwiązanie określonego problemu i de facto służenie temu użytkownikowi końcowemu, który z tej wyszukiwarki korzysta. I w momencie, kiedy Ty podchodzisz do budowania swojej firmy, to jeżeli na pierwszym miejscu będziesz zawsze stawiał przede wszystkim chcę zarobić, a dopiero potem jak mogę stworzyć usługę, która pozwoli mi zarobić, to jest to trochę odwrócony mechanizm niż faktycznie powinien być, żeby Twoja firma się dużo szybciej rozwijała. Jeżeli na pierwszym miejscu postawisz to, aby faktycznie rozwiązać konkretny problem, czy zaspokoić konkretną potrzebę Twojego ostatecznego klienta, Twojej grupy docelowej, Twojej niszy i będziesz myślał kategorią, jak mogę służyć lepiej temu klientowi, jak mogę pomóc rozwiązać mojego bolączki, to zobaczysz, że efektywność Twojego biznesu, nawet jeżeli będziesz wchodził na bardzo konkurencyjny rynek, będzie dużo większa i dużo szybciej Twoja firma się będzie rozwijała. To jest absolutnie pierwszy moment. Jeżeli czujesz, że myślisz przede wszystkim o pieniądzach, i nawet jeżeli Twoja sytuacja finansowa powoduje, że nie czujesz się do końca komfortowo z tym, żeby o nich nie myśleć, to daj sobie fazę w ciągu dnia, kiedy faktycznie mówisz, ok, później będę myślał o tej kwestii, w jaki sposób nadreperować finanse, ale na początku skup się na tym, jak mogę służyć moim klientom lepiej. I to powinna być pierwsza myśl, która cały czas w Twojej głowie się kręci, cały czas spowoduje, że lepiej myślisz, lepsze pomysły wymyślasz, jeżeli chodzi o to, co możesz dostarczyć klientom. I dzięki temu jesteś w stanie zagospodarować drugi obszar, który jest bardzo ważnym elementem podnoszącym dochodowość Twojej firmy. Bo nawet jeżeli masz jakieś obroty, ale czujesz, że to nie jest na tym poziomie, co powinno być, to najczęściej drugi obszar, który właśnie widzę w firmach, to jest aspekt takiego zatrzymania się na etapie takiego pośpiechu, zagonieniem za pieniądze. Zdefiniowana oferta była bardzo dawno temu i ona nie jest weryfikowana, ona nie jest modelowana na podstawie informacji zwrotnej, która przychodzi do Ciebie z rynku. Dlatego też drugi obszar, w momencie, kiedy masz tą perspektywę myślenia o kliencie, to drugi obszar to jest faktycznie przyglądanie się cały czas temu, co mówi Tobie rynek i walidowanie tej oferty oraz dopasowywanie jej do tego, czego rynek potrzebuje. I podam Ci to na przykładzie właśnie jednej z marek, która z nami pracowała, to jest marka świadcząca usługi. Oni świadczą to usługi dla branży deweloperskiej. Bardzo stara branża, branża ubezpieczeniowa. I teraz oni w procesie znajdowania takiego USP, czy takiej unikalnej wartości, tego Unique Value Proposition dla swojego klienta, zobaczyli, że w procesie właśnie zabezpieczenia gwarancji dla klientów bardzo wiele klientów jej nie dostaje od banków, dlatego że część, która jest na kliencie do wykonania w tym procesie, nie zawsze jest robiona dobrze przez tego klienta i finalnie bank potem tej gwarancji nie daje temu klientowi, czyli temu deweloperowi. Więc to, co oni zrobili, to oprócz tego, że po pierwsze skupili się na tej niszy, ale przede wszystkim bardzo dobrze słuchając swojego klienta i skupiając się na tym, gdzie ta jego bolączka największa jest i w jaki sposób mogą podnieść oni jakość swojej usługi, przenieśli w całym tym procesie egzekwowania tej gwarancji ten element, który wcześniej był na kliencie, na siebie, czyli zrobili coś, czego żadna inna firma na rynku nie robiła, czyli zrobili, można powiedzieć, takie ulepszenie procesu, a przez to samej usługi. Czyli popatrzyli na proces, rozbity był proces na części pierwsze, widzieli, gdzie faktycznie się ten proces wysypuje i ten kawałek, ten klocek przenieśli na siebie. I dzięki temu można by było powiedzieć, że ich oferta, że ten cały proces jest cały czas taki sam, tylko przesunął się po prostu na usługodawcę. I ten element spowodował, że ich skuteczność usługi, którą świadczyli, była kilkukrotnie większa niż kogokolwiek innego na rynku. I dzięki temu mogli się bardzo szybko rozwijać jako firma, pozyskując nie tylko małych klientów, ale jako mały podmiot na rynku w postaci ogromnej konkurencji dużo większych podmiotów, byli w stanie pozyskać również bardzo dużych klientów, którzy zaczęli przychodzić do nich, a nie do kogoś innego. Czyli jakby stała obserwacja oferty, a nie oferty tylko rynku, pozwoli Ci bardzo mocno usprawnić Twoją ofertę i dzięki temu bardzo często zwiększyć dochodowość per klient, ponieważ klient będzie nawet więcej w stanie zapłacić za ofertę, która mocniej spełnia jego oczekiwania. I tutaj podam Ci drugi przykład. Jak budowaliśmy markę Wolf Summit, czyli usługę łączenia ze sobą środowiska innowacji w technologii, czyli korporacji, startupów technologicznych, inwestorów, to na samym początku, jak obserwowaliśmy, jak wyglądał rynek, widzieliśmy, że większość konferencji faktycznie ma ten aspekt warsztatów, dużej ilości sal. My postawiliśmy na spotkanie jeden na jeden, bo czuliśmy, że tego ten rynek najbardziej potrzebuje, też go weryfikując. Ale nie poprzestaliśmy na tym, że zebraliśmy pierwszą informację zwrotną z rynku, czego oni potrzebują, tylko następnie cały czas zbraliśmy informację zwrotną na bieżąco od naszych klientów i słuchaliśmy, gdzie mają największy problem z tymi narzędziami, które im dajemy. Co im się podoba, co im się nie podoba, co by jeszcze usprawnili, w jaki sposób to wpłynęłoby na ich doświadczenie. I dzięki temu byliśmy w stanie nie tylko podnosić ceny za naszą usługę i zwiększać w ten sposób dochodowość, ale byliśmy w stanie bardzo mocno wyróżnić się na tle rynku, non-stop podnosząc co pół roku, bo w takich cyklach ocenialiśmy klienta, co pół roku bardzo mocno podnosząc satysfakcję ze spotkań, które odbywali, wiedząc, że mają bardzo dobrze dobranego rozmówcę do czy to startupu, który szukają pod kątem innowacji, czy to korporacji, którą szukają jako klienta, na przykład taki startup, tak? Bo z różnych tych wszystkich trzech kawałków, tych trzech stron analizowaliśmy ich satysfakcję, czyli i u inwestorów, i u korporacji, i u startupów. Każdy z nich inaczej definiuje potrzebę. I dzięki temu byliśmy w stanie dojść do średniej na poziomie 4,5 w skali 1 do 5 oceny spotkań pod kątem satysfakcji z tego czasu, który spędzili z tą drugą osobą i tego, czego faktycznie na rynku poszukują. Gdybyśmy zaprzestali tylko na tym, co wdrożyliśmy na pierwszej edycji tego wydarzenia, to pewnie nie doszlibyśmy do tego, do czego doszliśmy w ciągu 4 lat, nie tylko i wyłącznie podnosząc jakość naszej usługi, ale również wdrażając produkt zautomatyzowany, produkt technologiczny, robiący dokładnie to samo, czyli łączący to środowisko ze sobą, ale już przez cały rok. I to też nie wynikało z tego, że my byliśmy najmądrzejsi, tylko wynikało z tego, w jaki sposób zbieraliśmy informację zwrotną z rynku. Więc ciągła walidacja, czyli sprawdzanie tej oferty, pozwoli Tobie dopasować, znaleźć, nawet jeżeli na początku tak wyraźnie nie widzisz tego, gdzie jest ten kąt, pod którym jesteś w stanie się bardzo mocno wyróżnić na rynku na tle bardzo dużej być może konkurencji w Twojej branży, to ten proces pozwoli Ci non-stop się rozwijać i non-stop stawać się coraz lepszym. Podam Ci przykład na kolejnym produkcie, bo naprawdę to jest bardzo ważny aspekt i nawet jeżeli czujesz, że nie masz czasu na to, ponieważ musisz gonić swój własny ogon, żeby generować przychody, to wyjmij kawałek, nie może 50, nie 70%, ale wyjmij przynajmniej 10-15% czasu, który macie na tego typu działanie, a to 10% czasu zainwestowanego w sprawdzanie tego, co mówią klienci, i faktyczne rozmawianie z nimi pod kątem zrozumienia tego, czego oni potrzebują, pozwoli Tobie zwiększyć w bardzo krótkim czasie dochody czasami o kilkadziesiąt procent, a może nawet kilkukrotnie. Więc ten czas, który realnie zainwestujesz, szybko do Ciebie wróci. I teraz pokażę Ci to na poziomie kolejnego produktu akurat, w którym ja pomagam firmom sprocesować i ułożyć dobre praktyki takiego procesu sprzedażowego, który może być zduplikowany i zmodelowany przez sprzedawców z bardzo wysoką skutecznością, taką samą jak ma przedsiębiorca. I na samym początku, jak zrobiłam pierwszą kodyfikację tego modelu i stworzyłam na tej podstawie produkt wiele lat temu, on już dawał fajne wyniki klientom, ale ja non-stop obserwując, wyciągając wnioski na poziomie pracy z moimi sprzedawcami, dostając cały czas informację zwrotną z klientami, wręcz nawet ustawiając sobie spotkania z klientami po to, żeby porozmawiać z nimi po przejściu przez program, żeby zrozumieć, co dla nich było jasne, co nie było jasne, gdzie utknęli, i zbierając daną statystyczną na poziomie określonej liczby takich kontaktów, byłam w stanie na przestrzeni kilku lat usprawnić cały ten model. Po kilku latach zrobiłam, czyli odświeżałam go sobie na bieżąco, ale po kilku latach odświeżyłam cały od A do Z. I teraz jak porównam sobie z przestrzeni kilku lat to, czym ten produkt był na samym początku w stosunku do tego, czym jest teraz i jak bardzo dobrze zmodelowany mam każdy mały aspekt tego procesu i jak łatwo on jest do zduplikowania i jak widzę efekty teraz u klientów w porównaniu do tych pierwszych, którzy z niego korzystali, to jest to dla mnie po prostu abstrakcja, jak bardzo duża jest przepaść pomiędzy tym, czym ten produkt był na samym początku, a czym jest teraz. Ale on powstał dlatego, że ja cały czas wyciągałam wnioski i cały czas słuchałam tego rynku i dalej to będę robić, bo dalej mi to pozwala rozwijać i ten jeden produkt, ale też dostarczać kolejną gamę produktów. Na podstawie kolejnego obszaru, jak zaczęłam pracować z przedsiębiorcami, żeby pomagać im skalować swoje przedsięwzięcia, to mój pierwszy know-how, który kodyfikował proces, co trzeba zrobić w stosunku do tego, jak dochodzę przy pracy z tymi klientami informacji zwrotnej, jak mogę to jeszcze bardziej uprościć, żeby klienci byli w stanie, przedsiębiorcy dużo łatwiej to zrozumieć, żeby mogli dużo łatwiej to zaaplikować, to też widzę ogromny skok pomiędzy tym, co było nawet te 2 lata temu w stosunku do tego, co jest teraz. Ale to się dzieje dlatego, że nie zrobiłam produktu raz, wyłączam się i nie myślę o nim, tylko cały czas staram się go usprawniać i robię to w cyklach. Czyli nie siedzę nad tym codziennie, ale zbieram informacje cyklicznie i co jakiś czas go usprawniam. I model naprawdę bardzo mocno się wyróżnia. Tak samo Ty w momencie, kiedy będziesz miał ten kawałek czasu, który będziesz poświęcał na taką autorefleksję i własną plus z informacją zwrotną od klientów, to co możesz zrobić w kilka miesięcy, w kilka lat w porównaniu do chęci zrobienia tego w 5 minut, bardzo mocno się zaskoczy. Więc jest kolejny bardzo ważny obszar podnoszenia dochodowości Twojej firmy. Trzecia rzecz, na którą bym bardzo mocno zwróciła uwagę, i to jest bardzo mocno związane również z ofertą, jest aspekt tego, jak szeroki jest Twój asortyment, który proponujesz swoim klientom. I obserwując, i powiem Ci to, że obserwuję to zarówno na poziomie moich wspólników, już teraz tak nie jest, ale w pierwszych latach czy w pierwszych miesiącach, jak ze sobą działaliśmy, pierwszy rok do dwóch lat, to był taki, że ja byłam bardzo mocno nauczona już wcześniej pracując w korporacjach, że jak biorę jakiś projekt, to muszę go wyegzekwować od A do Z, chyba że się okazuje, że on jest nierentowny czy nieopłacalny i mamy wskaźniki, którym go mierzymy, to po prostu go szybko ubijaliśmy i nie mam z tym żadnego problemu, ale też się musiałam tego nauczyć. Ale nie mam takiego nawyku i nigdy nie miałam takiego nawyku, żeby skakać pomiędzy tematami, czyli jest jedna rzecz, którą rozpoczynam, ona nie jest skończona i za chwilę wpada kolejny temat i za kolejny się zabieram. Natomiast obserwowałam moich wspólników na samym początku, gdzie oni wyszli właśnie świata tych małych przedsiębiorców, a następnie miałam okazję wchodzić w interakcję z wieloma przedsiębiorcami małymi, to obserwowałam bardzo często, że to jest częściej niż mi się wydawało, powtarzający się schemat. A mianowicie jako osoba, która pewnie jesteś w pewnym obszarze kreatywny, skoro założyłeś swoją własną firmę, to masz milion pomysłów na sekundę. Przychodzą informacje zwrotne od klientów. Tak, jeden klient chce dołożyć do Twojego produktu rzecz X, drugi klient chce Y, trzeci chce jeszcze coś innego. Jeszcze innym pomysłem przychodzi. Albo może co chwilę przychodzi sprzedawca z jakimś pomysłem, co jeszcze można byłoby zrobić. I Ty zaczynasz rozpoczynać te wszystkie rzeczy jedną po drugiej. Przez co nagle się okazuje, że na dzień dobry, w pierwszych miesiącach czy w pierwszym roku działania Twoja oferta po prostu jest tak szeroka, że nawet sam się w niej do końca nie łapiesz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli w pierwszych fazach budowania firmy, mówiąc fazę, mówię to, czy to może być rok, to może być dwa lata, to może być kilka miesięcy, w zależności od tego, w jakiej branży działasz. Jeżeli masz bardzo szeroką ofertę i bardzo szeroki asortyment, nie mówię tutaj o branży dystrybucyjnej, w której być może masz po prostu pewną serię produktów, którą sprzedajesz na przykład do sieciówek, tylko mówię bardziej o branżach właśnie technologia, usługi, droższe produkty. Jeżeli Ty nie skupiasz się na początku na poziomie bardzo wąskiej oferty i nie dopracowywujesz jej do tego, żeby ona bardzo dobrze funkcjonowała, tylko bierzesz się od razu za wiele z nich, to masz bardzo duże rozproszenie. Często to jest porównywane do tego, jak działa laser. Czy jakbyś wziął laser i byś się skupił, nawet to można sobie popatrzeć na podstawie czegoś, co każdy z nas może sobie przetestować. Ma słońce, szkiełko i jeżeli będziesz miał promień słoneczny przez szkło skupiony w jednym miejscu, to bardzo szybko zobaczysz, jak może cała ta siła działać i co ona może zrobić na materiale, który jest pod tym szkiełkiem i w jaki sposób może na nie wpłynąć, jeżeli chodzi o strukturę. Natomiast jeżeli będziesz miał bardzo mocno, cały czas to szkiełko będziesz ruszał na prawo i na lewo, to prawdopodobnie nic się nie wydarzy w ciągu tego samego czasu. I dokładnie to samo jest z biznesem, czyli jeżeli chcesz, żeby Twój biznes się bardzo szybko rozwijał, to jeżeli rozpraszasz bardzo mocno skupienie na wiele obszarów, wiele produktów, bardzo szeroką gamę, to nie tylko dużo więcej czasu Ciebie to kosztuje, żeby dobrze to przedstawić klientowi, dużo więcej czasu Cię kosztuje też element dopracowania komunikacji dla poszczególnych produktów, bo każdy z tych produktów to jest oddzielna komunikacja i marketingowa, i sprzedażowa, i nawet zbriefowanie, czyli przekazanie informacji Twojemu zespołowi, to jest znowuż oddzielny wysiłek, który trzeba zrobić, nie mówiąc o tym, że jak powiesz coś raz, to wcale nie oznacza, że to będzie bardzo jasne dla Twojego zespołu. Więc zasada, której ja się trzymam, żeby zwiększać dochodowość moich firm, to jest zasada skupienia na bardzo wąskiej ofercie na samym początku i dopiero w momencie, kiedy czuję, że skuteczność, czyli rynek nam udowodnił, że ta oferta jest dobra, dopracowaliśmy ją, doszlifowaliśmy ją, skupiając się tylko na przykład jednym produkcie, dopiero w drugim, trzecim, czwartym kroku rozszerzamy tą ofertę o kolejne produkty i robimy to stopniowo. Nigdy naraz nie sprzedajemy bardzo szerokiej oferty. I bo to naprawdę będzie wpływało bardzo mocno na skuteczność sprzedaży do wysiłku, a w tym też na dochodowość w stosunku do czasu, który jest inwestowany przez Ciebie i przez Twój zespół, jeżeli już taki posiadasz. Kolejny obszar, który bardzo często nam zabija również dochodowość w firmach, jak patrzę na wielu przedsiębiorców, to jest takie angażowanie siebie samego, nie tylko i wyłącznie cały czas w procesy sprzedaży jeden na jeden, ale również wiele obszarów firmy, które uważasz, że nikt tego nie zrobi lepiej niż Ty. I szczególnie osoby, które są takimi perfekcjonistami, osoby, które lubią, jak rzeczy są zrobione dobrze, jeżeli boicie, że coś jest niezrobione perfekcyjnie, bądź jeżeli czujesz de facto, że nikt nie sprzeda tak dobrze jak Ty i boisz się każdego potencjalnego klienta, który może zostać stracony, to najczęściej będzie się kończyło tym, że Ty będziesz tak zwanym one-man show, czyli osobą, która nawet jak zaczniesz zatrudniać pracowników albo już ich masz, bierzesz najważniejsze obszary, które widzisz, że nie są robione dobrze na siebie. Kończy się to tym, że pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, 7 dni w tygodniu albo 6 dni w tygodniu i jesteś po prostu mega zmęczony, przez to jesteś dużo mniej kreatywny, nie mówiąc o aspekcie tego, że Ty jesteś w tym momencie największym wąskim gardłem rozwoju Twojej firmy. Dlatego też, jeżeli chcesz, żeby firma się rozwijała, to potrzebujesz naprawdę, i to jest, powiem Ci, że to ja tak często obserwuję, w tym momencie jesteśmy na etapie przejęcia udziału w wielu firmach takich mniejszych, gdzie pomagamy tym firmom się rozwijać, to są i usługowe, i technologiczne firmy. I pierwsza rzecz, którą się mierzę absolutnie zawsze z tymi przedsiębiorcami, część z nich ma, oni najczęściej mają kilku do kilkunastu osobowe zespoły. I w momencie, kiedy zaczynam pracować z tymi właścicielami, żeby tą firmę usprawnić, bo taki też jest nasz cel, żeby jak najszybciej ją wyskalować, jak wchodzimy na udziały w danych firmach. I to po prostu to jest ciągle to samo. Widzę, że ten przedsiębiorca, ja mówię, okej, ten obszar, powiedzmy, że jest jakiś obszar, który nie jest sprzedażowy, tylko jest obszarem operacyjnym. I akurat to jest przykład z firmy software'owej i w tym obszarze pracy operacyjnej daje feedback, czy informację zwrotną, w jaki sposób ta praca powinna być tam poprawiona i w jaki sposób można usprawnić efektywność tego danego działu. I osoba, która jest pracownikiem w tym dziale, wykonuje to zadanie raz, wykonuje je źle, dawana jest informacja zwrotna i ten przedsiębiorca w kolejnym kroku mówi, wiesz co, to ja to wezmę na siebie i ja to zrobię, będzie to zrobione dobrze. I w tym momencie moje pierwsze pytanie jest, mówię, posłuchaj, jak długo de facto ty chcesz jeszcze to robić. Bo jeżeli ty w tym momencie będziesz cały czas to robił za tą osobę, to nigdy to nie będzie miało końca. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest upewnienie się, że masz właściwą osobę zrekrutowaną i poświęcenie na początku czasu na danie informacji zwrotnej tej osobie i ułożenie dobrych praktyk, aby ta osoba była następnie z interakcji na interakcję była coraz lepsza i była w stanie tą pracę wykonywać dobrze. I to się tyczy naprawdę nie tylko i wyłącznie procesów sprzedaży jeden na jeden, czy procesów sprzedażowych, ale również pozostałych obszarów pracy w Twojej firmie. I tu są właśnie te dwa komponenty ważne. Z jednej strony właściwy zespół, z drugiej strony, czyli rekrutowanie odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska, ale z drugiej strony to nasza cierpliwość, którą potrzebujemy na samym początku, aby ta osoba była w stanie stać się dobra w tym obszarze, który my na początku sami zazwyczaj robiliśmy, kiedy budowaliśmy firmę, kiedy ciężko jest nam widzieć, jak ktoś popełnia błędy albo robi to nie tak, w momencie, kiedy my sami już robiliśmy to dobrze. Pamiętaj, ty masz tylko 24 godziny na dobę. Pierwszą fazą, którą powinieneś jak najszybciej wyegzekwować, to jest zrekrutowanie sprzedawcy i jak najszybsze wyłączenie siebie z procesów sprzedaży jeden na jeden i zastąpienie swojej sprzedaży kolejnymi osobami. Następnie zaadresowanie również aspektów związanych z pracą operacyjną. Czasami w zależności od specyfiki firmy jest tak, że jest pierwsza osoba operacyjna, dopiero potem jest pierwszy sprzedawca. To też jest ok. Natomiast z punktu widzenia procesu takiego skalowania firmy, na początku potrzebujesz mieć zdefiniowany, powtarzalny proces sprzedażowy, bo on daje Ci możliwość przepływu takiego krwioobiegu firmy, którą jest przychód, który powoduje, że faktycznie stać się jest na zatrudnianie kolejnych pracowników do Twojej firmy. I nie czujesz, że ty musisz cały czas to robić, żeby móc zarobić na pensję ludzi, bo już ich zatrudniłeś. Więc jak najszybsze eliminowanie siebie z pracy operacyjnej, z pracy sprzedażowej i w operacyjnej wewnątrz firmy, zastępując to pracownikami, ale mając faktycznie nie poczucie zrobię to sam, bo robię to najlepiej, ale posiadanie tej wytrzymałości, żeby te osoby faktycznie odpowiednio wdrażać. Kolejny aspekt, bo też pamiętaj, że wtedy skalujesz czas. A ty masz tylko 24 godziny, tak? Idąc dalej. Kolejny aspekt, który bardzo często obserwuję w firmach, to jest bardzo szeroka grupa docelowa. To jest znowu związane trochę z ofertą i z całymi procesami sprzedażowo-marketingowymi. Czyli jeżeli ty na samym początku to, co robisz, to chcesz zaadresować bardzo wiele branż albo bardzo wiele person. Przykład. Na przykład mam usługi dietetyczne, powiedzmy, tak? I gdybym sprzedawała usługi dietetyczne i chciałabym na samym początku adresować wszystkich i nikogo, czyli każdego w cudzysłowie Jana Kowalskiego, to będzie mi bardzo ciężko tą grupę docelową pozyskiwać. Ale jeżeli zamiast tego wybiorę sobie na przykład same osoby, które przykładowo mają jakieś schorzenia związane z tarczycą, bardzo wiele kobiet w tym momencie na rynku to ma, więc gdybym na przykład zaczęła moją komunikację kierować stricte do niszy, czyli kobiet, które są w określonym wieku, które mają określone dolegliwości z tarczycą, to moja skuteczność komunikacji do tych osób będzie większa niż jeżeli będę mówiła bardzo szeroko o tematyce związanej z układaniem diety, bo z tą grupą będzie to mega mocno rezonowało i dużo mocniej niż bardzo ogólne zasady dotyczące diety, bo dieta potrzebuje być dobrana adekwatnie do tego, co się u danej osoby faktycznie dzieje. Więc to jest tak zwane wybranie bardzo głęboko do określonej persony, czyli osoby, która reprezentuje daną niszę, do której chcesz dotrzeć. Im głębszą masz niszę i im węższa jest ta nisza na samym początku, tym większa będzie Twoja skuteczność. Czy ja mówiąc o tym mówię, że powinieneś tylko i wyłącznie jedną niszę przez cały czas adresować? Absolutnie nie. Jeżeli faktycznie Twój model biznesowy to zakłada, to być może to będzie super decyzja. I tak jak ta firma, o której wcześniej opowiadałam z branży ubezpieczeniowej, adresująca branżę deweloperską, być może to będzie Twój taki sposób, w jaki się taki klin, którym się wbijesz w rynek. Natomiast nie musi tak być, że będziesz się skupiał tylko na jednej niszy. Możesz mieć dużo, możesz mieć kilkanaście nisz, ale buduj je sekwencyjnie. Nigdy nie rób tego naraz, bo wtedy masz bardzo znowuż rozproszoną uwagę, to o czym mówiliśmy wcześniej, co zabija znowuż Twoją dochodowość, bo i koszt pozyskania tego klienta jest większy, i wysiłek, który musisz wkładać w operacyjne, w egzekwowanie pracy, która została sprzedana, jest większa, bo specyfika klientów jest inna, bo pytań się w zespole pojawia więcej i dużo trudniej jest ułożyć powtarzalny proces, na przykład operacyjny, który będzie egzekwował pracę, która została sprzedana. Ja ostatnio pracowałam właśnie jedną z agencji marketingowych, z którą też bardzo blisko współpracujemy i układam w tej firmie, pomagam temu zespołowi ułożyć dobre praktyki i powtarzalne procesy operacyjne. Jednym z wyzwań, które mieliśmy na pierwszym etapie, było wyzwanie właśnie w postaci, kurczę, obsługujemy różne branże, obsługujemy różne grupy docelowe i każda z tych grup ma troszeczkę inną specyfikę pod kątem procesu, w jaki sposób ustawiane są reklamy i w jaki sposób generowani są klienci. I to faktycznie było wyzwanie, z którym ta firma się mierzyła już kilka ładnych miesięcy, żeby to ustandaryzować, bo jest to bardzo szeroka matryca, która potrzebuje zebrać dobre praktyki per nisza, per branża, która jest obsługiwana. Gdyby natomiast firma szła nisza po niszy, to automatycznie byłaby w stanie dużo szybciej na przykład poukładać te procesy wewnętrzne, wyspecjalizować się w tym i dużo łatwiej by było wdrażać nowe osoby, które by były w stanie duplikować dobre praktyki, przynosząc fajne efekty tej konkretnej niszy. Więc im węższa i bardziej sekwencyjnie budowana, tym lepiej dla Ciebie. Pod kątem operacyjnym, kosztowym i dzięki temu również, jeżeli chodzi o dochodowość Twojej firmy. Więc to są takie główne punkty, które najczęściej obserwuję w przypadku właśnie budowania firm. I kolejny aspekt to jest taki ostatni aspekt, bardzo mocno związany z planowaniem. Czyli jeżeli na przykład nie masz odpowiedniego planowania w firmie, choć może Ty jesteś jako przedsiębiorca dużo bardziej kreatywną osobą albo taką osobą, która ma umiejętności trochę w innych obszarach, a takie planowanie, poukładanie to nie jest Twoja silna strona, to jak najszybciej powinieneś faktycznie uzupełnić tą kompetencję w firmie, być może inną osobą, która tą rolę w firmie będzie sprawowała, bo dobrze planując, jesteś w stanie oszczędzić nawet kilkadziesiąt procent, dosłownie nawet kilkadziesiąt procent na wykonaniu danej pracy. I nie mówię tylko o pracy projektowej, mówię nawet o tych pracach, które, bo projektowa to może być na przykład wystartowanie nowej kampanii, wprowadzenie nowego produktu do Twojego asortymentu i całych wszystkich produktów i wprowadzenie tego we wszystkich działach, co to oznacza dla kogo pod kątem zmiany i zaaplikowania tej pracy, wyegzekwowania tego nowego produktu we wszystkich działach, bo jakiś sprzedaż, to potem coś się dzieje na przykład w dziale customer service, coś się dzieje w dziale produktu, może to jest produkt technologiczny, więc są jakieś aspekty do zmiany w samym produkcie technologicznym, więc być może jest ileś obszarów, które musi być tym zaadresowane i wprowadzenie takiej zmiany to jest wprowadzenie na wielu poziomach. I teraz jeżeli ta praca jest źle zaplanowana, jeżeli nie jest taka trochę chaotyczna, nazwijmy to, to następnie produktywność Twojego zespołu zjada marżę, którą zarabiasz jako firma. Natomiast jeżeli postawisz bardzo mocno na aspekt planowania, a następnie takiego bardzo skrupulatnej pracy pomiędzy i w poszczególnych działach i pomiędzy działami, aby te wszystkie kropki ze sobą były połączone, to zaoszczędzisz czasami nie tylko kilka, nie kilkanaście, ale nawet czasami kilkadziesiąt procent marżowości, która wynika z faktu wyegzekwowania pracy, która została sprzedana. Czyli tak zwana, to się nazywa po angielsku operational excellence, czyli taka wyśmienita egzekucja operacyjna, nazwijmy tak, to po polsku dziwnie brzmi, ale taka bardzo, bardzo dobra jakość egzekucji projektów i bardzo zwinna egzekucja projektów. Na przykład jeden z naszych klientów, który korzysta z naszych rozwiązań, właśnie to, co robi, to pracuje stricte na procesach operacyjnych w firmach, tak aby podnieść efektywność wdrażania czy egzekwowania poszczególnych procesów ciągłych bądź nowych projektów, tak żeby podnosić marżowość i dochodowość tej firmy. Tak mega ważny jest to aspekt i czasami potrafią w ciągu roku czasu przynieść kilkadziesiąt dodatkowych milionów średniej wielkości w firmie, tylko dlatego, że pracowali na poziomie tych procesów, które już w firmie mają miejsce, tylko są robione po prostu nieefektywnie. Dlatego też, jeżeli czujesz, że to nie jest Twoja naturalna kompetencja, to warto jest uzupełnić zespół o taką osobę i zdobyć z rynku dobre praktyki, w jaki sposób to po prostu wdrożyć u siebie. Jeżeli czujesz, że naturalnie masz tendencję w tym kierunku, tylko być może nie wiesz, jak to zrobić, to kolejny aspekt, który na pewno ja też będę poruszała w kolejnych swoich odcinkach, to w jaki sposób do tego również dojść.